Chciałem dzisiaj troszeczkę skupić się na pewnym bardzo konkretnym owocu Ducha Świętego, jakim właściwie jest radość. I Słowo Boże mówi o radości w bardzo wielu miejscach. Ono jakby napomina o radości w przeróżnych aspektach. I prawdopodobnie niemożliwą rzeczą jest wyczerpać temat w jedno kazanie, prawda? Czym tak naprawdę jest radość? I co to w ogóle znaczy, że jest w nas ta Boża radość? Niemniej jednak, na samym początku myślę, że bardzo ważną rzeczą jest zwrócić uwagę, skąd właśnie ta radość ma tak naprawdę pochodzić w naszym życiu. I tutaj już mogę nawiązać do tego, czym się Karol troszeczkę na początku podzielił. Trochę pomieszał mi w szykach, ale nic się nie stało, chwała Bogu. Dlatego, że prawdziwa radość tak naprawdę powinna wywodzić się z miłości Bożej. Tak? Prawdziwa radość powinna właśnie pochodzić z tej potężnej miłości, jaką Pan Bóg okazał nam, oddając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty. I każdy, kto jest rodzicem, słuchajcie, Bóg jest jeden w trzech osobach, tak? Jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, tak? Wiemy doskonale o tym, że Bóg jest miłością, tak? Wiemy, zgadzamy się z tym, że Bóg jest miłością. Dlaczego Pan Bóg stworzył świat? Z miłości. To tak jak dwoje dorosłych osób, kobieta i mężczyzna, chcą mieć dziecko, tak? Dlatego, że chcą okazać komuś miłość, tak? Pierwszorzędnym takim jakby powodem, dla którego chcemy mieć jakieś potomstwo, jest miłość. Tak? Dwojga ludzi. Pan Bóg z miłości stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Wszystko, zachęcam was w ogóle do tego, żeby przeanalizować sobie w ogóle całe stworzenie świata, początek Biblii, który jest pod kątem miłości. Dlatego, że tam jest napisane bardzo dużo o miłości. Są pewne podstawowe zasady, jakimi miłość się tak naprawdę kieruje. Można przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, słuchajcie. I Pan Bóg był, jest i będzie miłością. I Bóg, który jest miłością idealną, posyła swojego Syna, którego na pewno też bardzo kocha, na świat, aby został zabity. Mogę bez mikrofonu mówić, nie?
Tak.
No.
Też jakieś takie echo. Ja słyszę siebie, jak tak dziwnie się mówi.
Wygodnie jest bez mikrofonu, bo macie dwie ręce do wymachiwania. Pan Bóg, który jest miłością, słuchaj mnie dobrze, a teraz inaczej troszeczkę. Pan Bóg, który jest miłością, posyła swojego Syna po to, aby umarł za grzechy ludzi. Za grzechy nieidealnych ludzi. I mało tego, jest mordowany przez tych ludzi w bardzo, powiedziałbym, taki męczeński i brutalny sposób. I Pan Bóg nie zamknął na to swoich oczu. On to widział. On wiedział, że tak się stanie. I my, którzy jesteśmy rodzicami teraz, czy wyobrażamy sobie oddać swoje dziecko za kogokolwiek? Za jakąkolwiek osobę. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić takiej sytuacji, prawda? Jest to w ogóle abstrakcyjna w ogóle dla nas scena. A na tym właśnie polega miłość Boża. Że wychodzi poza nasze jakieś ludzkie zrozumienie. I ta potężna miłość, słuchajcie, ta potężna miłość jest właśnie powodem, dla którego w naszych sercach powinna zagościć radość. I będę troszeczkę dzisiaj o tej radości właśnie mówił. I chciałbym, żeby też był dobrze zrozumiany. Nie chcę mówić tutaj o radości takiej sztucznej, słuchajcie, prawda? Że po prostu my mamy od dnia dzisiejszego wszyscy chodzić uśmiechnięci, jak każdy, kto nas pyta, mówi, co u ciebie słychać, słuchaj, jest wspaniale, rewelacyjnie, coś na twarzy, wszystko super. Nie chodzi o to. Ale też nie chodzi mi o radość, której kompletnie nie widać. Która nie objawia się w ogóle w naszym życiu.
Otwórzmy Ewangelię Jana na 15 rozdziale. Kto ma, niech otworzy, kto nie ma, niech posłucha w takim razie. Zachęcam jednak do tego, żeby śledzić też Słowo Boże. Teraz można to robić w urządzeniach elektronicznych. Są przeróżne aplikacje służące do tego. Mamy w takim telefonie kilka różnych przykładów Słowa Bożego. Można bardzo szybko sobie porównać, wrzucić interlinearkę, też sprawdzić, czy kaznodzieja dobrze rozumie ten czytany tekst. Także zachęcam Was do tego, ale przede wszystkim dlaczego zachęcam do tego, żeby śledzić podczas kazania czytany tekst. Chodzi też tutaj, myślę, o taką prostą, ludzką rzecz, jaką jest troszeczkę zapamiętywanie i przetwarzanie danej treści. Kiedyś, już dawno, lata temu, byłem na pewnym szkoleniu, zupełnie nie, to nie było jakieś chrześcijańskie szkolenie, to było czysto takie biznesowe szkolenie z pewnego zakresu moich obowiązków w pracy. I tam właśnie ten wykładowca, który miał z nami to szkolenie, on tak bardzo fajnie zaczął. I rozdał właśnie wszystkim kartki i długopisy do tego, żeby każdy mógł to notować. I taki wstęp bardzo fajny zrobił. Tłumaczący nam mówi: słuchajcie, chciałem, żeby tylko wyjaśnić wam coś, prawda? Mówię, jesteście dorosłymi ludźmi, wy nie jesteście w szkole. I mówi: dałam wam kartki, długopisy nie dokładnie po to, żebyście wzięli, zrobili sobie te notatki i potem je czytali w domu. Mówi, cechą ludzkiego mózgu jest coś takiego, że żeby jakaś informacja przeszła z pamięci tej krótkotrwałej do długotrwałej pamięci, tak, potrzeba jest około 7 lub 8 bodźców, żeby ta informacja, że tak powiem, się utrwaliła, prawda? I mówi teraz tak, ja będę do was mówił jakąś treść, to będzie jeden bodziec, wy będziecie słyszeć, prawda? Druga rzecz, na wyświetlaczu będzie wyświetlone, o czym mówię, to jest już drugi bodziec, który wam pomoże zapamiętać, prawda? Trzecim bodźcem będzie to, że wy weźmiecie kartkę i długopis i po prostu będziecie to notować. Tu i teraz, prawda? A mało tego, podczas pisania człowiek też automatycznie czyta, więc ma już cztery bodźce, prawda? Dzięki którym ta informacja, że tak powiem, utrwala się w głowie człowieka. Dlatego wszelkiego tego rodzaju rzeczy tu, słuchajcie, zachęcam was z takiego względu, żeby pomaga to zapamiętywać, prawda? Pomaga to w przyswajaniu, że tak powiem, tej wiedzy. Wracamy do Ewangelii Jana. To taka trochę odskocznia od tematu. Mam nadzieję, że dla niektórych zachęta chociaż tutaj. Nauczyciele wiedzą, o czym mówię, prawda? Już. Ale mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłem, tak? 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 Mniej więcej tak to wygląda. 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. Mamy tutaj przypowieść o krzewie winnym i latorośli, tak? Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegam przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Można ten moment przerwę. Bardzo podstawowa sprawa, o czym mówiłem na samym początku. Królestwo Boże jest zero-jedynkowe. Jest albo życie, albo śmierć. Może to są trochę brutalne słowa. Może czasami nie zawsze mile widziane. Ale o tym uczy nas Słowo Boże. Albo będziemy trwali, albo nie będziemy trwali. Albo jesteśmy tą latoroślą, która wydaje owoc każdego dnia, albo nią nie jesteśmy. Królestwo Boże ma bardzo prostą zasadę, tą główną, podstawową. I powodem, dla którego my możemy, albo sposobem, w jakim my możemy tak naprawdę trwać w tym krzewie winnym, słuchajcie, jest Jezus Chrystus. Jest Jego miłość. Jest Jego łaska. To, o czym mówiłem na początku, że okazał nam łaskę. Jesteśmy zbawieni przez łaskę. Musimy przyjąć tą informację. Musimy uwierzyć w sercu swoim. Musimy wyznać swoimi ustami. Tak? I wtedy trafiamy, jako ta latorość, trafiamy w ten krzew, tak? Do którego jesteśmy podczepieni i którego celem jest wydawanie owoców. I słuchajcie. Czytamy w innym fragmencie Słowa Bożego, w Galacjan, o owocach Ducha Świętego, tak? I bardzo myślę, że doskonale każdy zna ten fragment, owocem zaś ducha są. Tak? Znamy ten fragment, prawda? Miłość, o czym mówiłem na początku. I zaraz kolejnym owocem Ducha Świętego wymieniona jest radość. I bardzo często zauważyłem, być może nawet w ostatnich czasach, że my chrześcijanie właśnie do pewnych rzeczy jakby przyzwyczajamy się, prawda? Przyzwyczajamy się do pewnych tekstów, przyzwyczajamy się do pewnych sloganów, które są cały czas głoszone. I z biegiem lat, z upływem czasu, przestajemy się zastanawiać na temat pewnych podstawowych rzeczy, tak? Takimi chociażby, jakimi jest radość w naszym życiu. I czym ta radość powinna się objawiać? Z czego ta radość powinna tak naprawdę wynikać? I słuchajcie, i tutaj czytamy w Ewangelii Jana, w 11 wersecie, że Pan Bóg właśnie powiedział nam to wszystko o tej latorośli, o tym wydawaniu owocu, o tym przestrzeganiu przykazań, aby radość Jezusa Chrystusa była w nas i aby radość nasza była zupełna. I potem wyjaśnia dalej. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Powodem, dla którego my możemy czerpać radość w naszym codziennym życiu, słuchajcie, jest przede wszystkim okazywanie miłości. Okazywanie tego, albo w jakimś procencie tego, słuchajcie, co Pan Jezus Chrystus nam okazał, umierając na krzyżu. Dzielenie się tą miłością z innymi. Dzielenie się tą miłością z ludźmi dookoła nas. I powiem tak, słuchajcie, sam doskonale wiem, też żyję na tym świecie. Ja jestem bardziej takim realistą. Realistą z tendencjami do optymizmu, albo może optymistą z tendencjami do realizmu. Jak zwał, tak zwał. Ale staram się trzeźwo patrzeć na to, co się dzieje dookoła i nie zaklinać w żaden sposób rzeczywistości. Wiem doskonale o tym, że człowiek przychodzi przez różne chwile. Wiem doskonale o tym, że mogą zdarzać się sytuacje, które wcale nie będą w nas jakby budowały szczęścia. Które będą nas zniechęcały. Chwile, które będą nas na pewno bolały. Będą przychodziły rzeczy, które według nas samych będą ponad nasze siły. Będą chciały nas przytłoczyć. I właśnie uważam, że właśnie w takich momentach każdy z nas powinien sobie zdawać sprawę z tego nadrzędnego powodu do radości, jakim jest miłość Boża. Jako ludzie, słuchajcie, jak Słowo Boże mówi, deszcz pada na wierzących i pada na niewierzących, prawda? Są pewne rzeczy, które będą się tutaj działy. Chociażby sam fakt tego, że mamy teraz stan epidemii, pandemii, jak to tak zwał, już od długiego, długiego czasu. Czy jest to coś, co jest dla nas, chrześcijan, przyjemne? To nie jest dla nas przyjemne, prawda? Nie jest przyjemne, kiedy sklepy są pozamykane. Nie jest przyjemne, kiedy musimy większość swojego czasu siedzieć w domu. Nie jest to przyjemne, że nie możemy nigdzie sobie pojechać, że nie możemy zorganizować sobie większego spotkania. Jako ludzie cierpimy na tym, prawda? A czy mamy na to jakiś wpływ? Czy możemy zrobić coś takiego, żeby to się zmieniło jutro? Żeby jutro tej pandemii nie było? Może ktoś próbował? Są pewne rzeczy, na które się dzieją, słuchajcie, i nie mamy na to wpływu, tak? Są pewne rzeczy, przez które po prostu musimy przejść czasami, które się dzieją dookoła. I jak był okres wojny, czy II wojny światowej, na świecie też byli wtedy chrześcijanie, słuchajcie, prawda? Ludzie wierzący w Boga. I też musieli przez to przejść. Też musieli sobie uporać się z dużo gorszymi niedogodnościami. Niemniej jednak w tych chwilach właśnie, w których jest nam ciężko, w których stwierdzamy, że jest nam niewygodnie, kiedy jesteśmy obarczeni jakimś właśnie smutkiem czy coś takiego, musimy pamiętać o tym, że powodem naszej radości jest Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus był wczoraj i przedwczoraj i dzisiaj i jutro i pojutrze i zawsze będzie ten sam. I On był i jest i będzie. Zawsze. Nieważne od tego, czy będzie pandemia, czy nie będzie. Czy będzie wojna, czy nie będzie. Czy kolega w pracy powie coś niemiłego, czy nie powie. Czy będzie mi ciężko, czy będzie mi lekko. Jezus Chrystus będzie. I On będzie z nami, dlatego że nas tak ukochał, słuchajcie. Jak wygląda małżeństwo, słuchajcie, w którym oboje małżonkowie mówią, że się kochają, tak? Ale nigdy radość z nich nie wypływa z tego, że są razem. Nie widać radości. Są smutni, przygnębieni, w depresji. Myślę, że ta radość, która pochodzi właśnie, która wywodzi się z tej miłości Bożej, okazanej nam, powinna być ponad wszystkim, słuchajcie. I tak jak powiedziałem na początku, nie uważam, że w momencie, kiedy przyjdzie nam pochować kogoś bliskiego, wydarzy się jakaś tragedia u nas w rodzinie, że mamy skakać z radości, prawda, i nad wyraz pokazywać to, jacy jesteśmy teraz w tym momencie radośni, tak? Tu nie chodzi o to. Tylko, żeby w głębi serca wiedzieć, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. Szczęśliwymi dlatego, że znaleźliśmy ten sens w życiu. Dlatego, że wiemy o tym, że kiedy któregoś razu my trafimy i do grobu, to, że tak naprawdę wtedy rozpocznie się nasze prawdziwe życie. Jaka jest nasza świadomość w tej kwestii? I Słowo Boże, słuchajcie, mówi, jeśli chodzi o radość, w bardzo wielu miejscach. I można by tutaj czytać naprawdę werset za wersetem. Czego przykładem może będzie następny fragment, no bo chciałem, żeśmy list świętego Pawła do Rzymian otworzyli na 14 rozdziale. Dlatego, że tutaj nawet na przestrzeni dwóch kartek mamy dwa bardzo mocne wspomnienia o radości. I 14 rozdział, bo już nie będę czytał całego. 14 rozdział generalnie mamy taki, w tym przekładzie warszawskim, mamy taki fajny śródtytuł, wyrozumiałość dla słabych w wierze. Tak? Jest tutaj opisana właśnie sytuacja, żeby jeden brat drugiego brata nie osądzał na podstawie tego, co je. Dlatego, że dla jednego, jeden może uważać, że coś jest w porządku do jedzenia, a drugi, że to nie jest w porządku, tak? I tutaj takie można podsumować to takim 15 wersetem, tutaj w zasadzie, żeby szybciej było. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi cię twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za kogo Chrystus umarł, tak? Czyli generalnie mamy być dla siebie wyrozumiali, prawda? Jest wiele rzeczy, w których możemy mieć odmienne zdanie. Możemy pewne rzeczy inaczej rozumieć. Jedni wolą stać podczas uwielbienia, inni wolą siedzieć, inni wolą klęczeć podczas uwielbienia, prawda? Czy któreś z tych rzeczy jest złe? Najważniejsze, żebyśmy uwielbiali Boga, tak? Niektórzy, może wracając znowu tak trochę w taki nauczycielski ton, prawda? Dzieci też się uczą w przeróżne sposoby, prawda? Niektóre są wzrokostami, niektóre muszą słuchać, prawda? I tak dalej. Czy jeżeli efektem jest tego, że się wszystkie umieją, czy to jest źle? Nie, to jest dobrze, tak? Tylko musimy do każdego czasami indywidualnie podejść na różny sposób. Znaleźć tą drogę. Najważniejszy jest ten cel tego wszystkiego, prawda? W naszym przypadku tym celem jest Chrystus, który ma być uwielbiony, tak? Chrystus, który jest naszym życiem, który jest naszą miłością. Jeżeli jeden brat będzie coś jadł i będzie to robił z wdzięczności Chrystusowi, a drugi brat będzie tego nie jadł, prawda? I będzie też to robił z wdzięczności dla Chrystusa. Tak naprawdę cel jest spełniony. Tak? Są pewne rzeczy, o które będziemy walczyć, tak? Ale są pewne rzeczy, w których możemy mieć odmienne zdanie. I czytamy dalej tutaj w tym 14. Do czego zmierzam? Niechże wtedy, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Tutaj mamy bardzo fajny opis Królestwa Bożego. I nawet w opisie Królestwa Bożego znajdujemy to słowo radość. I myślę, że te trzy słowa, które tutaj są użyte, którym jest sprawiedliwość i pokój i radość, myślę, że podają taką jakąś pełnię tego, czym jest Królestwo Boże. Dlatego, że Królestwo Boże przede wszystkim jest sprawiedliwością, tak? To doskonale wiemy. Według Starego Testamentu zapłatą za grzech jest śmierć. Czy coś się zmieniło w dzisiejszych czasach? Nic się nie zmieniło. Tylko, że to już nie my musieliśmy umrzeć za ten grzech, bo ktoś już za nas umarł, tak? Czyli w 100% Królestwo Boże jest sprawiedliwością, tak? Królestwo Boże jest pokojem. To jest już bardzo głęboki temat. Czym jest taki naprawdę pokój Boży, tak? Ale doskonale wiemy o tym, że jeżeli coś jest nie tak w naszym duchowym życiu, kiedy zaczyna się coś wkradać, to co przychodzi? Przychodzi niepokój. Tak? Kiedy zaczyna nas coś martwić w sferze duchowej, pierwszą rzeczą, którą nawet niejednokrotnie od was też słyszałem w jakichś rozmowach, było, że tak nie czuję pokoju w tym, prawda? Że coś tu jest nie tak, taki dręczy mnie, to taki niepokój czuję, prawda, w tej kwestii. Królestwo Boże jest właśnie pokojem, tak? I trzecim właśnie wyrazem, który tutaj opisuje Królestwo Boże, jest radość. I te wszystkie trzy rzeczy są w Duchu Świętym. Ja bardzo mocno wierzę w to, że kiedy jest sprawiedliwość, czasami zauważam, że Paweł w kilku aspektach i również w przypadku owoców Ducha Świętego pewne rzeczy tak po kolei umieszcza, pewne wyrazy, które następują po sobie, tak? Bardzo mocno wierzę, że kiedy do naszego życia przychodzi sprawiedliwość, tak? Przychodzi pokój, a z tego pokoju przychodzi radość. I działa to też w drugą stronę, słuchajcie. Kiedy zaczynamy tracić tą radość z życia, przychodzi niepokój, a potem zaczyna brakować sprawiedliwości. I dlatego też właśnie uważam, że kiedy diabeł będzie próbował coś namieszać w twoim duchowym życiu, będzie się starał wybić ciebie z tego właściwego toru, będzie uderzał w tą radość. Dlatego, że smutek, przygnębienie i rozpacz bardzo często powodują, że my nie widzimy nawet już tego pokoju. A w momencie, kiedy jesteśmy smutni, kiedy wdamy się w sytuację taką, że coś nas przytłacza, to na pewno o pokoju w naszym życiu mówić też nie można. A wiemy doskonale o tym, że kiedy jest ten niepokój, kiedy jest taka sytuacja, pierwszą rzeczą, którą chyba się myślimy, to jest to, Boże, gdzie jest Twoja sprawiedliwość w tym wszystkim, prawda? Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dbali o radość w naszym życiu. Abyśmy pielęgnowali tą radość, ten owoc. To jest konkretna rzecz, która wynika z miłości Bożej. Zadaj sobie pytanie czasami. Czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? Jeśli odpowiesz, że tak, to co jest powodem tego szczęścia w twoim życiu? Bo powodem szczęścia w twoim życiu powinien być Jezus Chrystus. Powodem szczęścia i spełnienia i radości w twoim życiu powinno być to, że wierzysz, że jesteś zbawiony poprzez krew Jezusa Chrystusa. Że jesteś zbawiony przez Jego łaskę, przez Jego miłosierdzie, przez to, że pochylił się nad nami, słuchajcie, oddał swoje życie. W 13 wersecie 15 rozdziału na następnej kartce czytamy, że a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. Abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem. Mamy się napełniać tą radością, słuchajcie. I tak jak mówię, nie chodzi mi tutaj absolutnie o to, żebyśmy tworzyli jakiś zakłamywali rzeczywistość, prawda? Żebyśmy jakby fabrykowali jakoś to szczęście i radość. Ta radość ma naprawdę wychodzić szczerze z naszego serca. Z tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy zbawieni. Z tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze imiona są zapisane w księdze żywota i nic nas nie wyrwie od miłości Bożej. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Jak mamy się radować w takim razie? Tak na koniec. O co chodzi w takim razie z tą radością? Myślę, że bardzo ważną rzeczą, w jaki sposób my powinniśmy okazywać radość, jest przede wszystkim modlitwa i czytanie Bożego Słowa. Taki podstaw, słuchajcie. Nic nadzwyczajnego. Jeżeli, słuchajcie, kogoś bardzo kochamy, tak, to chcemy robić to, co ta druga osoba od nas oczekuje, tak? Czasami oczekuje więcej, czasami oczekuje mniej. Niemniej jednak w życiu są różne oczekiwania. Tak? Ale jeśli kogoś kochamy, to chcemy, żeby ta druga osoba była szczęśliwa, tak? Czyli generalnie, jeśli wiemy, że komuś sprawia radość jakaś konkretna rzecz, to staramy się to robić, prawda? Tak samo, jeżeli my mówimy, że kochamy Pana Boga, że najbardziej na świecie kochamy Pana Boga, słuchajcie, to co powinniśmy robić? Powinniśmy chcieć z Nim co? Spędzać czas? Powinniśmy chcieć się zagłębiać w tą miłość poprzez czytanie Słowa, poprzez rozważanie tego Słowa? Powinniśmy chcieć się stawać tacy jak On. Powinniśmy chcieć się zbliżać do Niego każdego dnia. I wiem doskonale o tym, że czasami będą chwile, kiedy nam będzie ciężko to robić. Będziemy zapracowani. Będziemy zmęczeni życiem, bo będą różne sytuacje. Będziemy naście godzin w pracy, ciężko pracowali, wracali, padali na twarz, potem następnego dnia coś trzeba będzie załatwić i gonitwa i coś. Jeszcze się nie dogadamy z naszą żoną lub mężem z rana. Dzień się kiepsko zacznie, potem dzieci coś zrobią i potem z pracy wrócimy i okaże się, że zapomnieliśmy dwa dni temu czegoś zrobić i potem trzeba znowu za tym gonić i tak dalej. Taka gonitwa, pęd i tak dalej. I gdzie tutaj w tym wszystkim mam potem znaleźć czas na modlitwę czy na czytanie Bożego Słowa? Znany dla kogoś scenariusz? Daj Panie Boże, żeby dla nikogo nie był znany. Gdzie tutaj znaleźć czas na czytanie Bożego Słowa? Wiem o tym, że czasami będzie nam ciężko to zrobić. Że czasami ciężko będzie się zmobilizować do tego. Że czasami to może wydawać się nawet nierealne. Ale wierzcie mi, to zawsze będzie realne. Zawsze jest taka możliwość, żeby to zrobić. Zawsze jest taka możliwość, żeby chociaż na chwilę wyłączyć się w przerwie 5 minut, czy 15, czy wieczorem. Wystarczy przeanalizować swój prosty dzień. Co tak naprawdę, na czym tak naprawdę czas spędzamy w ciągu dnia? Co zabiera ci najwięcej czasu? Jaka rzecz? To proszę tutaj każdy, żeby analizę swoją własną, osobistą przed Panem Bogiem zrobił. Na czym najwięcej tracimy czasu w ciągu dnia? A jestem przekonany, że na pewno coś takiego każdy z nas może znaleźć. Co tak do końca nie jest potrzebne, żeby wykonywać każdego dnia. A ten świat oferuje nam wiele różnych rzeczy, słuchajcie. Doskonale przecież wiemy o tym, jak to jest teraz z tymi mediami socjalnymi, jakby to tak powiedzieć, nie social media, tylko tak po polsku, społecznościowymi mediami. Tych wszystkich aplikacji na telefony. Słuchajcie, ile tego jest. Bo Facebook już nie wystarcza, prawda? Już teraz są przeróżne inne aplikacje, które nam pomagają, które uzupełniają Facebook. Do zdjęć są Instagramy, do pracy są LinkedIny. Facebook już jest tylko jedną z kilku opcji. I ludzie zazwyczaj, mam nadzieję, że nie wy, na wszystkich 10 potrafią aktywnie, że tak powiem, operować. A myślę, że każdego z nas telefon teraz w dzisiejszych czasach też już jest mniej więcej zaopatrzony w taką funkcję, że można sobie sprawdzać, słuchajcie, na czym tak naprawdę spędzaliśmy czas na tym telefonie. To jest taka pierwsza rzecz, którą zachęcam do tego, żeby przeanalizować. I za tą myślą też zachęcam do tego, żeby sprawdzić inne rzeczy. Mówię o telefonie, dlatego że jest to najbardziej taki, słuchajcie, uważam, temat palący w dzisiejszych czasach. Dlatego że teraz już chyba wszyscy mają telefony. A mój syn teraz 3-letni siedzi z telefonem, prawda, w tym momencie. I umie go obsługiwać, to najgorsze. To jest normalna rzecz, prawda, teraz. Ten telefon to jest jak trzecia ręka bez mała, prawda? To jest jakaś część już naszego ciała, naszego DNA. Wszystko tam mamy. Bez tego telefonu nie potrafimy nic zrobić. Ja pamiętam do tej pory, jak telefonów nie było, takie czasy pamiętam, wyobraźcie sobie, że numery telefonów stacjonarnych znało się na pamięć do swoich kolegów. Do całej klasy praktycznie, no nie? Dzwoniło się do kolegi i się znało jego numer telefonu na pamięć stacjonarny, prawda? Trzeba było wykręcić. A teraz ile numerów telefonów nawet znamy? Nawet nie potrzebujemy takich rzeczy zapamiętywać. Bo wszystko mamy zapisane, przecież wszystko tam jest. Nie musimy zapamiętywać drogi, jak gdzieś jedziemy, słuchajcie. Tak? Nie musimy pamiętać o tym, jak to się tam jechało. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma rewelacyjną nawigację w kieszeni swojej spodni. Tak? Każdy z nas może w każdej chwili Google Maps zrzucić i wie doskonale, jak jechać. Kiedyś trzeba tą podróż zaplanować, trzeba było wytężyć umysł, pomyśleć troszeczkę, prawda? Wiedzieć, jak dojechać. Może dopytać się kogoś o jakieś wskazówki. Czy tą drogą warto tam jechać, czy może lepiej pojechać inną drogą, jak jeszcze w jakąś dłuższą trasę się jechało? A teraz gdzie tam? Tak, nie mówmy o bibliotekach. Nie mówmy o czytaniu książek. Aczkolwiek tutaj muszę się wam przyznać, że ja nigdy jakoś w czytaniu książek niestety dobry nie byłem sam osobiście. Także nie będę się tutaj za bardzo na temat książek wymądrzał. Jak chcesz, Adam, to dopowiedz coś na ten temat później.
Ja właśnie kiedyś nie czytałem, a teraz czytam jak głupi.
Tak? No to może ja też zacznę. To zachęciłeś mnie. Na czym tracimy czas tak naprawdę, słuchajcie? Co nam zabiera najwięcej czasu w ciągu dnia? Ile razy zastanawialiśmy się nad tym? Powiem tak. Jeżeli nie modlimy się, jeżeli nie czytamy Słowa Bożego, jeżeli nie rozważamy nad miłością Bożą, nie zastanawiamy się nad tym, jaki to ma związek z naszym życiem i jak to działa w naszym życiu, to nie będzie dla mnie zaskoczeniem, jeśli radość będzie uciekała z naszego życia. Jeżeli radość będzie gdzieś umykała powoli z nas. Będzie tak jakby wychodziła. A to jest najbardziej taka podstawowa zasada działania złego. Działania diabła, uważam. On nie robi drastycznie, nagle, jakichś strasznych ruchów. On w ten sposób człowieka szczerze wierzącego nie załamie. Że nagle, bum, coś się wydarzy. Próbuje też oczywiście w taki sposób. Ale najczęściej i najbardziej taką złowieszczą bronią jego jest działanie w jakimś dłuższym okresie czasu. I podkopywanie tak leciutko. Pewnych fundamentów. Zabieranie tej właśnie radości. Po trochu. Gdzieś tam, prawda? Po trochu zabieranie nam czasu. I to jest tak, że to nie jest, że tracimy jakąś pewność zbawienia nagle, że się budzimy. Wczoraj mieliśmy i dzisiaj rano się budzimy nagle. Panie Boże, czy Ty naprawdę istniejesz? To trwa przez lata. Pomijając kolejną rzecz na temat radości. Dlaczego ta radość jest taka ważna? Dlatego, że uważam, że bardzo podstawowym naszym celem jest służba Bogu. Tak? Idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu. Zbawienie z łaski. Krzyż Chrystusa. Mało tego, takie rzeczy towarzyszyć wam będą. Bank, prawda? Cudowne, wspaniałe, cuda dookoła. Czy wyobrażamy sobie, że możemy takie coś robić bez radości w życiu? Nie ma opcji. Czy możemy przechodzić przez trudy głoszenia Ewangelii? Przez trudy służby dla Boga? Bo to nie będzie takie, słuchajcie, służba dla Boga to nie jest chodzenie, skakanie po chmurkach i wszystko super, pięknie, cudownie. To są chwile wyrzeczeń. To są chwile, w których trzeba powiedzieć, że poświęcam coś w swoim życiu. Oddaję tą część swojego życia Bogu. Ja tego już nie będę robił, ale idę i będę robił coś innego. To jest często, jak to się mówi teraz, bardziej już takie może stać, żeby powiedzieć, wychodzenie ze strefy komfortu, takie słyszeliście, tak?
To jeżeli nie będzie w tym radości, słuchajcie, to jak może wyglądać taka służba dla Boga?
Efekt takiej służby może być opłakany. Mało tego, możemy skończyć sfrustrowani często. Radość jest bardzo potrzebna.
Radość jest rzeczą, bez której tak naprawdę
ciężko mi sobie wyobrazić życie. I my chrześcijanie, my ludzie, którzy wierzymy w to, że Jezus Chrystus umarł za nas, oddał swoje życie, zapłacił największą cenę, słuchajcie, jaka mogła być zapłacona, za nasze grzechy. Mamy najwspanialszy powód do radości, jakim mógł kiedykolwiek być tutaj na ziemi, pod tym niebem. Chciałbym zakończyć tutaj tym właśnie 13 wersetem. Jeszcze raz go przeczytać. Jako takie może nawet życzenia dla was, słuchajcie, na ten tydzień, czy może na ten miesiąc. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I tego wam wszystkim życzę, słuchajcie. I sobie. Żebyśmy chodzili napełnieni wszelką radością i pokojem. Aby było w nas tego pełno, każdego dnia. Szczególnie w tych trudnych czasach teraz, kiedy mamy tyle rzeczy dookoła, które nam będzie chciało tą radość zabrać. Amen?
Amen.
Czy powstaniemy, może pomodlimy się jeszcze? Możemy również siedzieć, oczywiście, możemy też klęczeć. Wcześniej powiedziałem. Ale chciałbym, żeby każdy z nas sobie teraz zadał właśnie takie pytanie w sercu.
I każdy z nas zajrzy tak właśnie w głąb swojego serca teraz i zadał sobie takie pytanie. Czy szczęście jest obecne w moim życiu? Czy radość z wybawienia w Jezusie Chrystusie jest obecna w moim życiu? Czy dbam o tą radość? Czy dbam o relację z Bogiem, który jest źródłem tej radości? Panie Boże, ja teraz się modlę i oddaję Tobie nasz Kościół. Oddaję Tobie każdą osobę tutaj w tym pomieszczeniu. Oddaję Ci wszystkie serca, Boże, które tutaj się zgromadziły dzisiaj. Aby Ciebie uwielbiać. Aby Tobie oddawać chwałę. Aby słuchać o Tobie. Boże mój, ja modlę się też o wszystkich z nas, którzy przechodzą może przez jakieś trudne chwile. Przez chwile zwątpienia. Przez jakieś zmagania z trudnymi sytuacjami. Modlę się, aby Twoja łaska spoczęła na nas. Aby wlała w nasze serca radość. Przede wszystkim z tego, że jesteśmy zbawieni i wykupieni, Boże mój. Dzięki Tobie. Dzięki Twojej krwi przelanej na krzyżu. Modlę się, abyś wlał w nasze serca dużo mądrości. Abyśmy wiedzieli, jak pielęgnować tą radość. Abyśmy wiedzieli, jak dbać o to. Aby ten owoc Twojego ducha był zawsze widoczny w naszym życiu. Proszę Ciebie, Panie Jezu, abyś pomógł nam z tymi trudnymi sytuacjami, z tymi trudnymi chwilami, które przeżywamy. Abyś wlał w nasze serca nadzieję. Abyś wlał w nasze serca pokój. Proszę Ciebie o to, kochany Ojcze. Modlę się o to, aby ta radość była takim widocznym owocem Twojego Ducha w życiu każdego z nas. Szczególnie, kiedy spotykamy się z ludźmi niewierzącymi. Z ludźmi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, Panie. Proszę Ciebie o to, kochany Ojcze. Wołam do Ciebie i błogosławię tutaj każdego z nas. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę. Czuwaj nad nami, Panie, w tym tygodniu. Czuwaj nad nami dzisiaj, Panie. Daj nam dobry dzień. I pozwól nam, albo raczej naucz nas, Panie, jak dbać o swój czas, abyśmy mogli więcej czasu spędzać z Tobą, Panie. Chwała Tobie, niech będzie, Ojcze kochany. Amen.